10 listopada w Muzeum Lubelskim, czyli na Zamku, odbędzie się promocja książki Lechosława Lamańskiego Zatrzymani w kadrze, eseje o współczesnych artystach lubelskich. Profesor Lechosław Lamański jest gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, a przed nami jeden z pierwszych egzemplarzy książki. Czuję, że za chwil kilka będzie to Biały Kruk. Nakład nie za duży, zanim ukaże się wznowienie, to pewnie trochę czasu minie, a chętnych na nią bardzo dużo. Zanim porozmawiamy o samym tym wydawnictwie, to zastanówmy się nad tym, na czym polega znakomitość pomysłu na książkę. Takiej publikacji zwyczajnie brakowało.
Zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że takiej książki brakowało, mimo że Lublin miał to szczęście, że przez wiele lat pisywał o artystach współczesnych, a także przeszłych, Ireneusz J. Kamiński, który wydał całą masę różnego rodzaju książek, ale takiego albumu, w którym znalazłoby się kilkadziesiąt tekstów na temat artystów lubelskich, no jednak nie wydał. Co prawda powstała skromna książeczka przybliżająca sylwetki kilku artystów i jego pióra, ale to był rodzaj właściwie takiego katalogu bez tekstów o charakterze eseistycznym, wartościującym tych artystów. Także myślę, że niechcący wpisałem się dobrze w potrzeby rynku sztuki, bo środowisko artystów lubelskich, co nie ukrywam i co napisałem w książce, według mnie jest jednym z najciekawszych środowisk twórczych w Polsce. Ja myślę, że wszystko się zaczęło tak naprawdę bardzo dawno temu, w drugiej połowie lat 70. Ja wtedy byłem początkującym historykiem sztuki, asystentem profesora Jacka Woźniakowskiego i na początku pisałem wyłącznie, czy starałem się pisać i publikować wyłącznie teksty o charakterze naukowym, poświęcone architekturze, ponieważ zbierałem wówczas materiały do doktoratu poświęconemu Tadeuszowi Stryjńskiemu, wybitnemu architektowi polskiemu z Krakowa. Przychodziło mi to z ogromnym trudem. Samo pisanie, potem jeszcze drukowanie na jeden tekst, zresztą czekałem 7 lat, aż go wydrukują. No taka to była ta siermiężna, perelowska rzeczywistość. I wreszcie wkurzony kiedyś zapytałem się profesora, co zrobić, żeby zacząć łatwiej pisać i żeby no, te teksty były no, może nie takie suche, ściśle naukowe. No co pan profesor powiedział? Wiesz, odłóż sobie te teksty związane z Tadeuszem Stryjeńskim, weź przeczytaj jakąś książkę o sztuce, albo najlepiej idź na wystawę, obejrzyj tę wystawę, a następnie spróbuj nas pisać swoje wrażenia z tej wystawy. Muszę powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ ta nasza rozmowa zbiegła się z moimi pierwszymi kontaktami z kwartelnikiem literacko-artystycznym Akcent, z którym formalnie jestem związany od 1982 roku, więc bardzo długo. I tam w Akcencie na początku miałem tylko zajmować się stroną graficzną, ale właśnie ta uwaga profesora, że warto by o jakimś artyście napisać, spowodowała, że chyba jednym z pierwszych moich tekstów, jaki powstał w kręgu Akcentu, był tekst o świętej pamięci Janie Popku. Tekst, który redaktor naczelny Bogusław Wróblewski uznał za bardzo dobry, został potem wydrukowany w katalogu wystawy Jana Popka na Zamku Lubelskim i tak to się właściwie zaczęło. No i przez te 34 lata mojej współpracy z Akcentem tekstów o artystach lubelskich, bo głównie pisałem czy piszę o artystach lubelskich, chociaż oczywiście nie tylko, uzbierało się bardzo dużo. I wreszcie, ponieważ no, przychodzą różne jubileusze, zbliża się jakby nie było na moje szczęście 700-lecie miasta Lublina, wpadłem na pomysł, że warto by właśnie ten fakt tego 700-lecia jakoś uczcić, a przy tym w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, obchodziliśmy 80-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków. No tak, bo w 1936 roku przecież powstał związek i stąd ten pomysł na książkę.
Dla mnie bezcenną zaletą tej książki jest także sposób pisania. Można by to było nazwać rodzajem wydawnictwa encyklopedycznego, bo rzeczywiście dostajemy tutaj bardzo konkretną wiedzę na temat bardzo konkretnych postaci, wiedzę doskonale sprawdzoną, wiedzę naocznego świadka, w związku z tym udokumentowaną także własnym patrzeniem, ale no, w żaden sposób nie jest to encyklopedia. Natomiast jest to ten rodzaj encyklopedii, na którą każdy z nas chyba dzisiaj czeka. To znaczy, tak naprawdę nie do ogarnięcia są sprawy w sposób obiektywny. każdy z nas ciekaw jest czyjegoś spojrzenia na obraz, na dzieło sztuki, na drugiego człowieka, na miejsca, które odwiedzamy. I ty takie patrzenie nam proponujesz. To nie są w żaden sposób teksty naukowe. Zajrzyjcie państwo do niektórych z opisów. Sam początek już czasem nawet sugeruje nietypowe spotkanie. Co to znaczy, twoim zdaniem, opisać malarza?
No, to jest trudne pytanie, bo rzeczywiście masz rację. Te teksty nie są tekstami naukowymi, jeżeli już to jest tak zwana publicystyka naukowa, ale przede wszystkim to są rzeczywiście moje wrażenia, jakie miałem czy mam, kontaktując się z artystami i oglądając ich pracę. Książka zawiera 28 esejów współcześnie tworzących, współcześnie żyjących artystów lubelskich, chociaż to określenie lubelskich rozumiem bardzo szeroko, bo to dotyczy zarówno twórców mieszkających w Lublinie, w Puławach, w Zamościu, z którym byłem przez lata związany, jak i tych artystów, którzy w Lublinie się urodzili, ale tworzą teraz poza granicami naszego miasta, a przede wszystkim Polski. Mam tu na myśli Tadeusza Myskowskiego i Tomka Kawiaka, który we Francji siedzi. Także jednym słowem jest to szeroki przegląd artystów współcześnie żyjących. Nie da się ukryć, że pisać o artystach żyjących jest bardzo trudno, bo po pierwsze, oni sami oczywiście czegoś od piszącego oczekują. Druga sprawa to ich najbliżsi, rodziny, zwłaszcza małżonki. Niektórych artystów, muszę powiedzieć, próbowały ingerować w to, co ja pisałem. A ja pisałem, no mówiąc może naiwnie, co mi w piersi grało, co mi w duszy grało. Oczywiście mając jakąś wiedzę, przygotowanie historyka sztuki, starałem się być w miarę obiektywny, ale jak powiedziałaś, tego obiektywnie się nie da wszystkiego ująć. To jest bardzo subiektywny ogląd, ale mam nadzieję ogląd poparty pewnym doświadczeniem, dobrym rozeznaniem, mam nadzieję, w środowisku i próbą przybliżenia tendencji, nurtów, które oczywiście mnie, czyli autorowi, są najbliższe. Także ktoś, kto by chciał znaleźć w tej książce wszystkie nurty pojawiające się w sztuce artystów lubelskich, to będzie może trochę rozczarowany, ponieważ no, na przykład nurtem performance, działaniami hipernowoczesnymi, interdyscyplinarnymi generalnie się nie zajmuje. Ale też środowisko lubelskie jest no, w dużej mierze zdominowane przez grafików. Grafików uprawiających techniki tradycyjne, ale w sposób bardzo nowatorski. Są też malarze, no i czego najbardziej żałuję, jest mało niestety rzeźbiarzy. Ale no szczęśliwie udało mi się eseje o czterech rzeźbiarzach, czy rzeźbiarzach, trzech i jednej rzeźbiarce, Jolancie Słomianowskiej, umieścić.
Mam nadzieję na drugi tom. Masz co opisywać, zwłaszcza, że ciągle bywasz, ciągle oglądasz. Mniej otwierasz, co nad czym bardzo boleję. Ci z państwa, którzy byli świadkami wernisaży prowadzonych przez profesora Lechosława Lamańskiego, wiedzą znakomicie, że jest nieprzewidywalny. Czasem nawet artysta nie jest w stanie zapanować nad szczerością profesora, ale znam kilka przypadków tego, że kiedy artyście dostało się po nosie na własnym wernisażu, to się dobrze dla niego skończyło. Ty nie ukrywasz tego, co myślisz, czasem o kolegach.
Tak, to prawda, ale tego mnie rzeczywiście nauczyli moi profesorowie, wspomniany już profesor Jacek Woźniakowski, który uważał, że trzeba być szczerym aż do bólu. Nie tylko jako człowiek, ale właśnie również jako badacz. To samo ogłosił pan profesor Andrzej Ryszkiewicz, drugi mój wielki nauczyciel, którzy potem jak czytali moje teksty, no to mieli gwarancję, że ja tam nie nakłamię, że będę starał się obiektywnie, z dystansem, no bo na początku miałem różnych nauczek smutnych, całą masę i to mnie nauczyło przede wszystkim pokory. Nie można być pysznym, trzeba przede wszystkim się czegoś nauczyć, żeby potem móc się tą wiedzą dzielić z innymi. Dlatego rzeczywiście ja bardzo chętnie otwieram wystawy, ale tych artystów, którzy mi są jakoś bliscy. Także no, nie wypada może za każdym razem otwierać wystawę Staszka Bałdygi, czy Basi Bałdygi, czy innych artystów. Stąd może twój pewien niedosyt. Ale wiem, że rzeczywiście cały szereg osób czeka na to, co ja szczerze powiem o danym artyście, o jego twórczości. A to, jak wiadomo, nie zawsze artystom odpowiada, ale trochę jest taka moja rola, bo ja jestem chyba bardziej krytyczny, jak mówię, na otwarciu wystaw, natomiast gdy piszę tekst do katalogu czy do jakiegoś albumu, to on już jest taki, no może bardziej wyłagodzony i zajmuje się bardziej no, szerszymi aspektami twórczości, także tam nie ma czasu na pewne drobne być może złośliwości, ale no, na to publiczność rzeczywiście czeka, a ja mam nadzieję, że rośnie przede wszystkim następne pokolenie krytyków. Wspomniałaś tutaj, że może będzie druga książka. Rzeczywiście ja pomysł mam już jakiś na następną książkę. Jak mi starczy sił, to będę chciał rzeczywiście jeszcze coś o artystach lubelskich napisać. Ale bardzo mnie cieszy, że ja uczę na uniwersytecie już 40 kilka lat, więc wypromowałem całe pokolenia historyków sztuki, z których no, rosną bardzo ciekawi również historycy sztuki i krytycy sztuki. Ja bym chciał tutaj tylko dwóch wymienić, może moich młodszych kolegów, pana profesora Marcina Lachowskiego oraz Piotra Majewskiego, obu jakoś związanych z Zachętą Lubelską, którzy piszą bardzo ciekawe rzeczy i do tego zajmują się właściwie artystami i zjawiskami, które są z kolei na poboczu jakby moich zainteresowań. Więc się tutaj dopełniamy i im życzę, żeby też mieli taką okazję jak ja teraz miałem wydania swoich esejów.
Zaczęło się od tego, że środowisko lubelskie, lubelskich plastyków jest specyficzne, jest duże i specyficzne. Na czym to polega? Co to znaczy być artystą lubelskim?
Co to znaczy być artystą lubelskim? No, do niedawna, myślę, to było jednoznaczne synonimem tego artysty była grafika. Bo rzeczywiście środowisko lubelskie, mimo że jego początki sięgają 1936 roku, było na początku w sposób zdecydowany zdominowane przez grafików. Tych grafików było najwięcej, no, ale przy tym no, bardzo wybitne osobowości o randze międzynarodowej, że wspomnę chociażby Maksymiliana Snocha czy Grzesia Mazurka, ale tych nazwisk jest znacznie więcej. Są to artyści, którzy odnosili, odnoszą sukcesy nie tylko ogólnopolskie, ale przede wszystkim międzynarodowe, co świadczy właśnie o poziomie ich twórczości. To się znowu pomału zmienia dzięki oczywiście dawnemu Instytutowi Sztuk Pięknych, teraz Wydziałowi Artystycznemu MCS-u, gdzie już nie tylko graficy mają głos decydujący, ale właśnie coraz więcej jest malarzy i rzeźbiarzy, a rzeźba tak mi bliska ze względu na moje zainteresowania Stanisławem Szukalskim, no odżyła niewątpliwie dzięki Adamowi Mejakowi, wybitnemu rzeźbiarzowi, wieloletniemu rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który tutaj zapuścił korzenie i wypromował już spore grono swoich następców, że wspomnę, iż teraz prezesem oddziału lubelskiego jest Wojtek Mędzelewski, jakby nie było, rzeźbiarz. Także zmienia się charakter i rodzaj tego środowiska, ale wracając do pytania, co to znaczy być artystą lubelskim, ja myślę po prostu to znaczy krótko i zwięźle być dobrym, ciekawym artystą, który nie przyniesie wstydu temu środowisku, nie tylko w Polsce, ale i poza granicą.
10 na Lubelskim Zamku, 10 listopada o 16 spotkanie rozmowa, właściwie dwa spotkania, bo zanim rozmowa Bogusława Wróblewskiego z tobą jako autorem książki, to jeszcze wcześniej ty poprowadzisz rozmowę.
Z panem doktorem Łukaszem Kosowskim, moim troszkę młodszym kolegą, historykiem sztuki i zatrudniony w Muzeum Literatury w Warszawie, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się fascynującym tematem, jakim jest wpływ sztuki japońskiej na sztukę polskiego modernizmu. Po 20 kilku latach napisał rzeczywiście wspaniałą książkę, byłem jej recenzentem, stąd to moje prowadzenie. Wielka fala, wpływ sztuki japońskiej na malarstwo i grafikę polskiego modernizmu. Książka fascynująca, świetnie napisana, bardzo ładnie wydana i podobnie jak moja, z bardzo dużym materiałem ilustracyjnym, bardzo rzadkim, świetne zestawienia z dużym wyczuciem, na przykład inspiracji głównie grafik japońskich i odniesienie do malarstwa i grafiki polskiej. Także myślę, że to będzie dla miejscowego środowiska duże przeżycie. Łukasz Kosowski znakomicie czujący temat, świetnie mówi.
A zaraz później, wybór nieprzypadkowy, że to akurat Bogusław Wróblewski poprowadzi spotkanie z tobą?
Tak, to nie przypadek, ponieważ z tych 28 esejów, nie wiem, no ponad 20 czy koło 20 były drukowane pierwotnie w kwartalniku literackim Akcent, no od którego jakby ta moja przygoda z pisaniem o artystach lubelskich się zaczęła, także Bogusiowi się to należy. Zdaję sobie sprawę, że on też to świetnie czuje, zna, a przy tym no był, nie ukrywam, wielokrotnie inicjatorem moich tekstów, bo to ja to jestem skromny człowiek, którego trzeba popychać. Właściwie jak mu się powie, co ma napisać, to może będzie pisał.
A jeszcze cię chciałam zapytać z czystej ciekawości o twoją pamięć. Nie o to, czy dobra, czy zła, tylko jak, jakich narzędzi używasz. Chodzisz na wernisaże, czytasz, powiedz proszę, robisz notatki elektronicznie, na luźnych kartkach, masz specjalne notesy, czy też wszystko zapamiętujesz, piszesz długopisem, jak pracuje, jak pamięta Lechosław Lameński?
Och, to rzeczywiście teraz to już jest o wiele bardziej złożone, bo tych nośników przekazywania informacji jest cała masa. Ale nie, jak jestem na wernisażu, ja nie notuję, oglądam przede wszystkim, bo rzeczywiście nie ma to jak kontakt z dziełem sztuki. Jeżeli jest katalog wystawy, to go kupuję czy go dostaję, a następnie jeżeli mam pisać, to jeszcze odbywam rozmowę z artystą, bo jednak z jednej strony oglądanie prac danego artysty, a potem rozmowa, pytanie się o rzeczy różnego rodzaju, jak na przykład o inspiracje, jakich ma ulubionych artystów, co wpłynęło na jego twórczość. No, jeżeli jest to możliwe, proszę też artystów, żeby mi pokazali, dostarczyli recenzje z innych swoich wystaw, bo jestem zawsze ciekaw, co innego ciekawego napisali inni twórcy. Poza tym no, nie mam zamiaru oczywiście powtarzać, bo jeżeli ktoś już coś bardzo ciekawego napisał, to ja wolę wykorzystać fragment takiego tekstu w moim tekście, ale żeby niepotrzebnie nie powtarzać. Także rzeczywiście to jest przede wszystkim kontakt z dziełem sztuki, z żywym człowiekiem, a potem no, między innymi też przy pomocy internetu szukanie, sprawdzanie pewnych faktów, no bo jednak nie zawsze do końca można artyście wierzyć, bo artyści konfabulują, koloryzują, także różne fakty trzeba sprawdzać, natomiast to, co mówią już naprawdę o swojej własnej twórczości, no to ja to przypuszczam jeszcze przez swoją wrażliwość, swoją wiedzę, no i próbuję tworzyć całość, która jakoś odpowiada ich myśleniu o sztuce. I jest mi zawsze bardzo miło, jeżeli potem mi mówią, wiesz, trafiłeś, o to mi właśnie w tym moim malarstwie czy w rzeźbie chodziło. Ale no, zdarzało mi się, miałem takie przykłady, że moje teksty zostały odrzucane przez artystów, bo uznali, że nie tak od rozłożyłem akcenty jak trzeba, że nie napisałem odpowiednio dużo na temat jakiegoś fragmentu twórczości. Także pisanie o artystach współczesnych jest bardzo trudnym zadaniem. Między innymi to, co powiedziałem wcześniej, że rodzina bardzo lubi się wtrącać.
Ponieważ twoja książka będzie też traktowana, dla mnie przynajmniej, ale myślę, że nie tylko, jako rodzaj przewodnika twojego wyboru, a więc będzie można za tym podążać, to na zakończenie chciałabym cię jeszcze zapytać o to, co ostatnio, żebyś pokazał palcem przez radio. Co widziałeś ostatnio ciekawego?
Co ja widziałem ostatnio ciekawego? No, przede wszystkim myślę, tu należy pochwalić Muzeum na Zamku i tę wystawę z kolekcji normandzkiej. Malarstwo impresjonistyczne. No, nie mieliśmy dawno takiej wystawy, 80 obrazów, które pokazują nam no, twórczość no, najciekawszych, najwybitniejszych impresjonistów francuskich. Ale tak naprawdę to muszę powiedzieć, może nie tyle widziałem jeszcze wystawy, bo ona dopiero będzie otwarta. Też lada dzień 9 listopada w Zamościu mego przyjaciela Henryka Szkutnika, na którą pojadę, będę mu tę wystawę otwierał, bo to ciekawy, taki outsider może ze środowiska zamojskiego, ale malarz interesujący. Wystaw jest bardzo dużo w samym Lublinie, a także w Polsce, ale czasu zawsze jest bardzo mało, niestety, żeby móc i chcieć wszystko obejrzeć.